Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Zgodnie z zapowiedzią, odważna, dziarska, piękna kobieta, pani Barbara Husio, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
W dokumencie pani redaktor Magdaleny Pawlickiej, upolowaniu, była mowa między innymi o bankowym bezprawiu, ale była mowa także o takich dramatycznych skutkach brania kredytu we frankach. Pani Basiu, być może naszym radiosłuchaczom, no, warto powiedzieć, że pani także poniosła taką największą stratę.
Ale ja jestem tylko jedną z wielu osób i myślę, że moja osoba i historia mojej rodziny jest tylko takim przykładem, że takich dramatów jest dużo więcej. Mój mąż popełnił samobójstwo w związku z tym kredytem i ponieważ przestaliśmy sobie radzić emocjonalnie chyba i psychicznie z tym i no i nie wytrzymał presji tak naprawdę tego ciężaru, jaki na nas spoczął. Zdaliśmy sobie sprawę, że ponieważ w 2009 roku kurs franka pod koniec roku zaczął rosnąć i z raty około chyba 1700 zł nagle mieliśmy oddawać bankowi co miesiąc 2200, gdzie moja pensja wtedy wynosiła 1700 zł, więc na całą resztę musiał zarobić mój mąż, również na dziecko i na wszystkie opłaty. No i to był trudny, bardzo trudny okres i no i powiedziałam sobie, że nie poddam się, nie pozwolę na to, żeby takie dramaty rozgrywały się. Niestety takie dramaty są, dzieją się każdego dnia, o wielu nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś takiego się dzieje, ale ludzie faktycznie nie wytrzymują presji, są depresje, są rozpady rodzin, są śmierci samobójcze. Wtedy w tym filmie Upolowani była również rodzina, kobieta, której mąż też popełnił samobójstwo, ponieważ wpadli w pułapkę kredytową.
Pozytywne zmiany podobno są takie, że coraz częściej osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach, mogą wygrać w sądach. Ile w tym prawdy?
No tak się zaczyna dziać troszeczkę, chociaż do ideału jeszcze droga bardzo daleka. Natomiast i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej staje po stronie tej słabszej konsumenta, również po stronie uczciwego przedsiębiorcy. Jest taki bardzo ważny dokument, o którym pewnie niewiele osób wie. Jest to dyrektywa 93.13 i ta dyrektywa chroni uczciwych przedsiębiorców przed praktykami tych nieuczciwych, ale broni też konsumentów jako słabszą stronę kontraktu. I w tej dyrektywie jest jasny zapis, że w umowach, jakie zawierają dwie strony, nie może być zapisów, które szkodzą konsumentowi, które są niedozwolone prawem i taki przedsiębiorca nie ma prawa tych przepisów jakby zamieszczać w swoich umowach. Niestety banki zrobiły zupełnie odwrotnie, jeśli chodzi o kredyty powiązane nie tylko z frankiem szwajcarskim, ale też z jenem, czy też w kredytach złotówkowych są również takie niedozwolone zapisy. Zaczynamy wygrywać w sądach. Droga, tak jak powiedziałam, jeszcze daleka, ale mamy nadzieję, że po orzeczeniu TSUE, które jeszcze prawdopodobnie ma być przed wakacjami, bo 14 maja rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawie państwa Dziubak dotyczącego też Raiffeisen Banku, gdzie jest jasno napisane, że te praktyki nie mogą być i trzeba absolutnie wprost stosować zapisy właśnie dyrektywy 93.13. Więc my tutaj szykujemy się, że jednak wakacje będą należały do kredytobiorców i w końcu, ponieważ ja wielokrotnie mówię publicznie i w rozmowach z ludźmi oszukanymi, że my wiemy, że prawo jest po naszej stronie, co też potwierdzają właśnie orzeczenia Trybunału, czy też sama dyrektywa. No i chcemy tylko i wyłącznie tej sprawiedliwości w sądach. Mhm. Sędziowie się edukują, sędziowie czytają, zaczynają czytać te orzeczenia. Oczywiście są sędziowie, którzy uważają, że są sędziami niezawisłymi i ich przepisy Unii Europejskiej nie dotyczą. Takie są, jest kilku takich sędziów, natomiast no jednak jest inaczej, bo wstępując do Unii Europejskiej implementowaliśmy te wszystkie przepisy. I to znaczy, że w momencie, kiedy nasze polskie prawo jest niezgodne z przepisami Unii Europejskiej, to wyższość mają te przepisy unijne. Także sędziowie wręcz mają obowiązek stosować te przepisy, tym bardziej, że powinni zdawać sobie sprawę z tego, że to oni często jednoosobowo decydują o życiu całej rodziny lub kilku rodzin, bo jedną umowę podpisywały 2, 3, 4 osoby, rodzice z dziećmi, teściowie z dziećmi. Więc sędziowie orzekając muszą zdawać sobie sprawę, że decydują o życiu, o losie no, całych rodzin i muszą stosować przepisy prawa Unii Europejskiej.
A wiadomo, ilu Polaków zostało oszukanych, jeśli chodzi o ten kredyt w Polsce?
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2018 roku to było blisko 1 000 000 podpisanych umów. To jest ogromna rzesza ludzi i tak jak przed chwilą powiedziałam, do jednej umowy były 2, 3, 4 osoby, więc daje nam to rząd 2, 3 milionów osób razem z dziećmi, prawda? Więc, bo te długi też spłacają całe rodziny. Nawet jeżeli brało tylko mąż żoną, no to rodzice, teściowie w jakiś tam sposób, dziadkowie pomagają, żeby ci ludzie płacili dalej te częściowo nielegalne raty.
A jak rodzice odejdą, zostaną dzieci, to dzieci muszą potem spłacać ten dług?
Tak. To jest dług dziedziczny, chyba że wtedy no, pójdzie się na walkę, tak, z bankiem, że, bo też jest tak, że problem polega na tym, że wartość nieruchomości, które były brane pod zastaw tego kredytu hipotecznego, niestety dziś jest tak, że bardzo często jest dużo niższa niż saldo powstałe po tych 10, 12 czy też 15 latach. I to jest problem, bo gdyby była możliwość, że w momencie, kiedy człowiek, nie wiem, umiera jakiś kredytobiorca, czy też ma problemy, zapada na ciężką chorobę, można byłoby pójść i oddać klucze do banku, powiedzieć: banku, proszę bardzo, to są klucze. Ja nie mam pieniędzy już, ponieważ mam tragiczną sytuację życiową, zdrowotną, finansową. Proszę, zabieraj to mieszkanie i jesteśmy na zero. W cywilizowanych krajach tak jest. W Polsce niestety tak nie jest i nasze stowarzyszenie wielokrotnie podnosiło ten argument, że powinno tak być, bo jeżeli bank, nie może być tak, że bank przerzuca całe ryzyko związane z zaciągnięciem kredytu na kredytobiorcę. Niestety właśnie tak jest. Nie ma woli politycznej, nie ma woli samych banków, żeby jednak, no bo jeżeli dwie strony biorą udział w umowie i dwie strony powinny ponosić tego ryzyko. Niestety jest zupełnie inaczej, że ryzykiem jest obarczony kredytobiorca.
A jaki wpływ na los polskich frankowiczów miały zapowiadane spready?
Spready?
Spready, tak.
Mhm. Znaczy, to jest tak naprawdę taka kropelka, jedna niewielka, taka część składowa całego problemu, bo i spready, i kursy tak naprawdę od tego się zaczęło, tak? Bo w 2015 roku w styczniu kurs franka został uwolniony od euro. I myśmy myśleli, że problem jest tylko w kursie. Niestety okazało się, jak zaczęliśmy czytać tę umowę, zaczęliśmy się dokształcać, pojawiały się coraz to nowe publikacje i opinie różnej maści ekonomistów i specjalistów, okazało się, że ani spread, ani kursy to jest oczywiście jakaś tam część problemu, natomiast największym problemem jest to, że umowy są napisane niezgodnie z prawem Unii Europejskiej i z prawem naszym polskim, więc jakby te spready no nie mają większego wpływu na to, co się dzieje tak naprawdę w tej chwili z naszymi umowami, z sytuacją frankowiczów. Co będzie dalej, nie mam pojęcia.
A jak poradzono sobie z tym oszustwem w innych krajach?
całkiem nieźle. Hiszpania, z tego co pamiętam, ustawowo właśnie rozwiązała problem. O ile dobrze pamiętam, dała bankom 60 dni na to, żeby odwalutowały te kredyty po kursie z dnia podpisywania i jakby sektor bankowy w Hiszpanii nie upadł.
60 dni, tak?
60 dni. Węgrzy też sobie poradzili, gdzie są naszymi sprzymierzeńcami. Natomiast no, w Polsce jest problem i my w naszym środowisku często też sobie jakby śmiejemy się troszkę tak przez łzy oczywiście z tego, że jakiekolwiek propozycje, które wychodzą z naszego stowarzyszenia, żeby rozwiązać systemowo problem, odbijają się od ściany i mamy wrażenie, że cała gospodarka Polski i cały sektor bankowy stoi na barkach tych właśnie tego miliona umów, a to jest nieprawda, bo można rozwiązać problem systemowo, można pozwolić ludziom spłacić, ponieważ też pojawiają się głosy i to jest takie bardzo mocno mówione przez środowisko samych lobbystów banków, że my chcemy pomocy. Absolutnie nie chcemy pomocy. My chcemy tylko i wyłącznie, żeby ustawodawca uchwalił taką ustawę, która pozwoli nam spłacić zaciągnięte pożyczki z należnymi bankowi odsetkami, ale pożyczki takie, jakie faktycznie zaciągnęliśmy w bankach, a nie tak jak jest dzisiaj, że średni kredyt z 2008 roku na kwotę 300 tysięcy złotych po 10 czy 12 latach spłaty saldo jest dwa razy takie niż na samym początku. Więc to jest rozbój w biały dzień. Jako przykład mogę podać jedną z osób oszukanych metodą na franka, która oddała bankowi wszystkie pieniądze pożyczone, a mimo to bank w lutym z tego roku wystawił nakaz zapłaty i sąd uznał ten nakaz zapłaty na dokładnie tą samą kwotę, na jaką opiewał kredyt. Więc to jest niesprawiedliwe i my te patologie wskazujemy i oczekujemy, że państwo polskie zareaguje, że jest problem, który trzeba rozwiązać. A czy tak będzie? Na tą chwilę raczej chyba nie ma na co liczyć za bardzo.
Francja też sobie z tym poradziła.
Francja tak, tylko szczegółowych informacji, jak to zrobiła, no niestety nie mam, w jaki sposób.
A ile w tym prawdy, że niektórzy z tych oszustów znaleźli się w więzieniu?
To w Islandii było 22 czy 23 osoby, 20 kilku banksterów trafiło za kratki w Islandii. No i Islandia całkiem dobrze sobie radzi, sektor bankowy też nie upadł, więc jeśli jest tylko dobra wola i chęć faktycznie spojrzenia, pochylenia się nad losem obywatela podatnika, można to zrobić. Wystarczy po prostu chcieć i usiąść na poważnie do rozmów, bo przedstawicieli naszego stowarzyszenia wielokrotnie przyjmowała kancelaria pana prezydenta. Niestety też braliśmy udział w posiedzeniach podkomisji finansów i w komisji finansów. I cóż z tego, że my zostaliśmy wysłuchani na tych posiedzeniach czy na spotkaniu, jak tak naprawdę nasze propozycje nigdy nie spotkały się z takim odzewem, że okej, dobrze, to wprowadzamy to, albo siadamy, piszemy wspólnie ustawę, rozwiązujemy problem, który jest i który nie zniknie. No to nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Musi być rozwiązanie, bo o ile część osób idzie do sądu i wygrywa w sądach, czy też trwa proces, o tyle jest...
Tylko też musi mieć na to pieniądze, tak?
Dokładnie. Jest spora grupa osób, które po prostu nie mają pieniążków na to, żeby pójść do sądu i walczyć o swoje prawa. I czekają na rozwiązania ustawowe, bo liczą na to, że jednak polscy politycy pochylą się nad ich losem i zrobią wszystko, żeby mogli spłacić swoje pożyczki, swoje kredyty i mogli zacząć żyć od nowa.
Która partia, które ugrupowanie chce dzisiaj zwrócić godność frankowiczom? Ja pamiętam, że Paweł Kukiz mówił o tym, że pracują nad taką konkretną ustawą.
No jedynym ugrupowaniem, jakie to nie jest partia, bo to jest właśnie stowarzyszenie, to jest właśnie Kukiz 15. Bo przez te 4 lata, kiedy jakby nasz temat był podnoszony, tak naprawdę mogliśmy liczyć tylko i wyłącznie na posłów Kukiz 15. Partia rządząca i Platforma Obywatelska absolutnie jakby wciąż uciekają od tematu. Jedyne wsparcie, jakie mogliśmy mieć, to było tylko wsparcie z Kukiz 15. Ja chcę przypomnieć, że klub Kukiz 15 złożył projekt ustawy, druk 729, do Sejmu, który faktycznie rozwiązałby nasze problemy. Niestety utknął w podkomisji. Już do tej kadencji na pewno można powiedzieć, że może pójść do niszczarki, bo były potem kolejne projekty pana prezydenta, z których też niewiele wynika i nie zmieni to w żaden sposób sytuacji osób poszukanych metodą na Franka. Także jedyne ugrupowanie, na które mogliśmy liczyć, to było tylko i wyłącznie Kukiz 15.
W 2017 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła śledztwo w sprawie oszustw bankowych przy udzielaniu kredytów frankowych. Zawiadomienie do prokuratury w Szczecinie złożyło w czerwcu w 2017 roku właśnie Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Banki wtedy wysyłały podobno tony dokumentów. Tony to były dokumentów. Czy dziś wiadomo, jaki był skutek tej sprawy?
No to śledztwo trwa tak naprawdę. Nie wiem, czy ile lat to potrwa. Widząc, jak pracują polskie sądy i polska prokuratura, no to może to potrwać kolejne 2, 4 albo 6 lat. Czym to jest spowodowane? Nie wiem. Być może faktycznie masą dokumentów, jakie prokuratura musi przejrzeć, ale moim skromnym zdaniem takie sprawy jak właśnie oszustwo na Franka, czy też Getback, czy też Amber Gold, bo tam wchodzą ludzkie pieniądze, ludzkie życia w grę, powinny być traktowane priorytetowo i rozpatrywane i sprawdzane tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Nasze śledztwo trwa 2 lata. Getback też jest w powijakach. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek ci ludzie, którzy zostali oszukani, a to jest blisko 9 tysięcy osób i w większości to są starsi ludzie, którzy stracili swoje oszczędności. Amber Gold 7 lat, zdaje się, tak? Trwał proces i śledztwo, więc no, to jest ten tempo no strasznie powolne, a w międzyczasie ludzie tracą zdrowie, zaczynają zapadać w różnego rodzaju choroby, depresje, rodziny się rozpadają. No i gdzieś ten czynnik ludzki, ten koszt społeczny, jaki każda osoba oszukana musi ponieść, schodzi na plan dalszy, a uważam, że to powinno być priorytetem w rozpatrywaniu i wprowadzeniu śledztwa tego typu jak nasza, czy też właśnie Getback.
O czym powinniśmy dzisiaj przypomnieć osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach? Co się zmieniło, tak? Tutaj pani wspomniała o tej decyzji z 14 maja, tak?
Tak, zmieniło się dużo na plus i przede wszystkim należy powiedzieć, że nie wolno się bać banku, że jeżeli ktoś ma problem ze spłatą kredytu, jeżeli ktokolwiek nie wie, jak ma zacząć w ogóle, bo takie osoby niestety też się zdarzają, że chciałyby rozpocząć walkę z bankiem, ale nie wiedzą, jak to mają zrobić. Zapraszam do odwiedzenia strony www.bankowebezprawie.pl. Tam na bieżąco publikujemy różnego rodzaju ważne informacje. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje bardzo ważne akty w naszych sprawach, tak jak orzeczenie z listopada 2018 roku, gdzie sąd nie ma prawa wydać nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, bo są dwa rodzaje, postępowanie upominawcze i nakazowe, bez zbadania ważności umowy. Od takiego nakazu zawsze można się obronić, można złożyć sprzeciw, wystarczy, trzeba tylko dopilnować terminu, trzeba odbierać korespondencję, zgłaszać się do naszego stowarzyszenia. Każdą osobę, która się do nas zgłasza, opiekujemy prawnie. Ostatnio taki sukces mieliśmy w zeszłym tygodniu, w poniedziałek w Kielcach, gdzie udało się uchronić takie starsze małżeństwo przed licytacją komorniczą, gdzie pewnie myśleli, że są zupełnie sami i córka przez przypadek znalazła nasze stowarzyszenie. Zgłosiła się do nas w niedzielę wieczorem. W poniedziałek o 10 rano byłyśmy już z koleżanką w Kielcach i pomogłyśmy tej rodzinie. Najważniejsze to nie bać się. Jeżeli przyjdzie nakaz zapłaty, kontaktować się z naszym stowarzyszeniem, odbierać korespondencję i walczyć o swoje prawa, bo tych aktów, które jakby stoją po stronie konsumenta, jest coraz więcej i wcale nie jest tak, że jesteśmy tak dużo słabszą stroną w tych sprawach, w tych sporach z bankami, czy też z ubezpieczycielami. Najważniejsze to, żeby znać swoje prawa, korzystać z edukacji, jaką my oferujemy, z porad prawnych, jakie proponujemy i brać los we własne ręce. To jest priorytet.
Skąd pani czerpie siłę?
chyba od swoich dzieci i od tych wszystkich ludzi oszukanych metodą na Franka, czy też przez Getback, bo ogrom tych nieszczęść i tych wielkich tragedii ludzkich i przede wszystkim dzieci jakby sprawia, że każdego dnia mówię sobie, że absolutnie nie ma mojej zgody na to, żeby te tragedie się rozgrywały. I nie spocznę, dopóki ci ludzie nie odzyskają spokoju i dzieci przede wszystkim, bo największe konsekwencje decyzji, których nie podejmowały, ponoszą właśnie nasze dzieci, bo to one nie mają zapewnionych podstawowych rzeczy często, które powinno mieć każde dziecko i ponoszą największą stratę, więc przede wszystkim te wszystkie rodziny i moje dzieci. Ja nawet mówię, że jestem trochę chyba takim wampirem energetycznym mojej 8-letniej córki, bo to ona właśnie daje mi chyba tej siły najwięcej i no jak ja dziś będę walczyła i będę pokazywała, że ja się nie zgadzam, że dzieje się bezprawie, no to mam nadzieję, że moje dzieci będą robiły to samo, że nie będą siedziały cicho, nie będą milczeć, nie będą się chować, tylko będą mówić, no ale tu jest nie tak, jak powinno być, to jest bezprawie, ja na to się nie zgadzam. I będę walczyć o swoje prawa i o prawa innych ludzi.
A jeśli nasi radiosłuchacze otrzymują SMS-y, proszę o kontakt z bankiem, proszę o spłatę należności długu, które wynosi i urósł do...
Absolutnie nie kontaktować się z bankiem i nie reagować na takie SMS-y, nie iść, bo zgodnie właśnie z tym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dyrektywą 93.13, bank, żeby żądać spłaty, musi udowodnić, że ten dług jest faktyczny. Bywa tak, że banki sprzedają te długi do różnego rodzaju firm windykacyjnych i te firmy też potem żądają zapłaty. Absolutnie nie zgadzać się, nie zapłacić nawet jednego grosza firmie windykacyjnej, bo być może dług już jest przedawniony. Być może to faktycznie zostało spłacone, a płacąc firmie windykacyjnej choćby jeden grosz tytułem tego długu, do którego nas wzywają, akceptujemy ten dług i ten dług faktycznie, no już wtedy jest dużo trudniejsza droga. Jeśli bank upomina się, absolutnie nie załatwiać nic na telefon, nic na SMS. Jeżeli już, to tylko i wyłącznie drogą pisemną, a najlepiej zgłosić się do naszego stowarzyszenia, wziąć komplet dokumentów, żeby prawnicy, którzy na co dzień jakby reprezentują nas w sądach, są praktykami, nie tylko teoretykami, z ogromną wiedzą i doświadczeniem właśnie sądowym, żeby mogli zapoznać się ze sprawami, żeby mogli powiedzieć, co można, jak walczyć, jak egzekwować swoje prawa w kontakcie z bankiem, ale na pewno nie bać się, że przyszedł SMS, czy zadzwoniła pani niemiła z działu windykacji danego banku, straszy, próbuje coś wymusić, bo oni niestety, ale grają na naszych emocjach, bo doskonale wiedzą, że człowiek się przestraszy, że pójdzie dla świętego spokoju. Nie, jeżeli wiemy, że zostaliśmy oszukani, czy dług jest nienależny, czy mamy problemy ze spłatą zobowiązania, warto się zgłosić, prawnicy są zawsze gotowi pomóc i wyjść z sytuacji, rozwiązać problem i też czasem podpisać ugodę z bankiem, żeby klient nie miał kłopotów.
Pani Barbara Husiew, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie.
Dziękuję ślicznie.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.